Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów: szkoła i edukacja, aktualne wyzwania. Bardzo gorąco i serdecznie witam naszego gościa, panią Barbarę Nowak, małopolskiego kuratora oświaty. Łączymy się z Krakowem. Witam bardzo serdecznie pani kurator. Szczęść Boże.
Cześć Boże, serdecznie witam ojca i wszystkich nas oglądających.
Pani kurator, szkoła i edukacja, aktualne wyzwania. Od dziś cała Polska jest objęta strefą czerwoną. Do niedzieli 8 listopada, o tym wiemy już na pewno, w całym kraju zostaje wprowadzona edukacja zdalna dla uczniów klas od 4 do godziny 8. Ponownie w tej aktualnej epidemicznej sytuacji przychodzi nam rozmawiać o polskiej szkole, która w tych trudnych warunkach próbuje także odnaleźć się, aby ten proces formacyjny, edukacyjny, bardzo ważny dla młodego człowieka, był kontynuowany i realizowany.
Dokładnie tak. No, wielka przykrość nas spotyka po raz kolejny i bardzo poważne wyzwanie, bo faktycznie nasze szkoły zostają praktycznie zamknięte od klasy czwartej. Tak jak ojciec powiedział, cała szkoła podstawowa bez klas 1-3 i szkoły ponadpodstawowe pozostają w zdalnym nauczaniu. Już przeszliśmy wielki chrzest bojowy od właściwie marca, od 8 marca bodajże. I wiemy, że to nie jest to samo, co szkoła stacjonarnie pracująca. Świetnie wiemy już dzisiaj, jakie ma mankamenty to zdalne nauczanie i jak wiele psychicznych problemów mają dzieci z powrotem już do szkoły. My dzisiaj wiemy o tym, że kolejne zatrzymanie to niestety pogłębienie u bardzo wielu osób już takiego poczucia niepewności, braku stabilizacji i wyczekiwania, co dalej. Jest niestety to, co bardzo psuje takie odczucia tych młodych ludzi, to jest właśnie poczucie zagrożenia. I co zrobić, żeby faktycznie nie było sytuacji, które nas szczególnie niepokoją, czyli przede wszystkim depresji wśród dzieci, to jest wielkie wyzwanie. Stąd ogromnie się cieszę, że udało się w tym naszym rozporządzeniu ująć datę końcową. Być może, że ona nie zostanie dotrzymana, ale miejmy nadzieję, że 8 listopada to będzie ta data, która ostatecznie zakończy okres zatrzymania i że nasi uczniowie wrócą do szkół. I na to wszyscy bardzo, bardzo czekamy, bo jeszcze raz mówię, naprawdę nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego uczniów z nauczycielem, nie zastąpi nic kontaktu uczniów z kolegami. Ta relacja jest absolutnie wymagana dla harmonijnego rozwoju młodych ludzi. Tak się zdarzyło, niczyja to przecież wina, ale jednak ważne jest mieć cały czas w pamięci i w takim myśleniu o młodym człowieku, że to jest coś, co będzie trzeba naprawiać, że to jest coś, co trzeba zdecydowanie monitorować i że młodzi ludzie po powrocie do szkół muszą znaleźć się pod bardzo troskliwą opieką nie tylko nauczycieli, ale również specjalistów, psychologów, pedagogów, że wszyscy razem musimy tym uczniom przekazać przede wszystkim taki komunikat, że otóż jesteśmy po to, żebyście wyczuli się bezpieczni i że jeżeli cokolwiek złego się zdarzy, to ten dorosły będzie przy tobie.
Pani kurator, mamy do czynienia także z obecnym w naszym społeczeństwie niezrozumieniem. Myślę tutaj o środowiskach także rodziców. Dlaczego została postawiona w taki sposób granica? Pierwsza do trzeciej klasy, działania prowadzone stacjonarnie, od czwartej do klasy ósmej, działania ukierunkowane na nauczanie zdalne.
No to jest bardzo skomplikowany proces. To jest kwestia podejścia i oceny tego zagrożenia, zakażenia wirusem przez lekarzy, specjalistów, wirusologów, no i podjęcie bardzo ważnej i odpowiedzialnej decyzji przez polityków. To naprawdę jest bardzo trudne wyzwanie, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jeżeli taki jest przekaz zresztą w całym świecie, mówi się, że młodzież jest takim jednak, młodzież, dzieci, pasem transmisyjnym, że przenoszą wirusa sami niekoniecznie chorując, że niestety osoby dorosłe z rodziny, ale również te osoby, które spotykają się z tymi młodymi ludźmi, chociażby podczas wspólnego przebywania w autobusach, pociągach, bo przecież młodzież podróżuje, że to wszystko powoduje, że jest coraz więcej zachorowań i dlatego też postanowiono taką drastyczną, podjęto przecież decyzję, że zamyka się szkoły dla uczniów od klasy czwartej. Te młodsze dzieci pozostają w dużo mniejszym zagęszczeniu, w małej grupie na terenie dużo większego budynku dla nich, bo na pewno będą rozproszone, ale równocześnie to, co jest bardzo ważne dla gospodarki, to, że ich rodzice mogą spokojnie pracować i w tym momencie ta gospodarka nie ucierpi na braku, na kolejnej takiej fali związanej z niepracowaniem przez ich rodziców, tak jak było to poprzednio, rodzice byli w domu, dzieci były w domu, no to teraz starają się wszyscy, żeby zminimalizować te straty dla gospodarki. Stąd to 1-3 plus przedszkola dalej w trybie stacjonarnym. Rzecz jasna, jeżeli dojdzie i w tych środowiskach do zachorowań, to tak jak poprzednio, sanepid podejmuje decyzję, szkoła czy też grupa pozostaje wtedy na kwarantannie, więc To są takie sytuacje, które dzisiaj trudno powiedzieć, że one na pewno są najlepsze. No ale z takiego oglądu sytuacji przez specjalistów od epidemii i przez polityków taka została podjęta decyzja. My też od razu mówimy, ci młodzi ludzie, którzy idą na zdalne nauczanie, to nie są pozostawieni sami sobie. Oni będą cały czas pod opieką nauczycieli. Będzie to zdalne nauczanie. Cały czas mówimy, wiemy, że to jest proteza, że to jest pewnego rodzaju tylko erzac, ale jednak będziemy starali się, żeby ci uczniowie mieli jakąś namiastkę nauki, a równocześnie jest też taka informacja, że jeżeli uczniowie nie mają możliwości prowadzenia nauki zdalnej w domu, czy ze względu na to, że na przykład nadal nie mają komputera, bądź też jest problem z internetem, mogą przychodzić pojedynczo bądź w grupach do szkoły i nauczyciele w szkole będą się nimi dalej zajmować. Rozumiemy, że jest taka potrzeba i to jest ta inna sytuacja, lepsza sytuacja niż było to przy poprzednim zatrzymaniu. Ale równocześnie trzeba powiedzieć, że to jest sytuacja taka, bo to też trzeba wytłumaczyć, myślę, że naszym słuchaczom, a mianowicie, że jeżeli te dzieci nie mają, bo ojciec to zaczął mówić, że od godziny 8 do 16 dzieci do 16 roku życia nie powinny same być na ulicy, nie powinny przebywać poza domem, to jest ten wyjątek, że jeżeli idą do szkoły i jeżeli z tej szkoły wracają, to mogą samotnie tą drogę pokonać, ale rozumiemy, że to naprawdę dotyczy jakiejś niewielkiej grupy, wręcz czasem indywidualnych przypadków. Również jeżeli uczeń źle czuje się w domu, potrzebuje pomocy, czy to pedagoga, czy psychologa, również może skorzystać z takiej drogi, czyli podejścia do szkoły i w tej szkole uzyskania pomocy, tak jak mówię, specjalisty. Czyli trochę poprawiamy to nauczanie zdalne, a z całą pewnością dajemy wyraźny sygnał, że dla nas bardzo ważne jest to, żeby nasi uczniowie czuli się jak najbardziej komfortowo w tej przecież bardzo niekomfortowej sytuacji.
Pani kurator, mówiliśmy na początku, wspomniała Pani o pewnych mankamentach istniejących, jeżeli chodzi o realizację nauczania zdalnego. W kontekście tych mankamentów po raz kolejny, także kolejny nauczyciele stają przed ogromnym wyzwaniem, żeby także sprostać temu nauczaniu zdalnemu.
Tak, i to jest ogromne wyzwanie, tak jak ojciec mówi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś bardzo porządnie podchodzi do nauczania zdalnego, to często ten nauczyciel naprawdę dużo więcej czasu poświęca, żeby przygotować się do tego nauczania zdalnego, żeby przeprowadzić lekcje. I to jest, tak jak mówimy, wyzwanie. I mimo że już w jakiś sposób ten trening od tego marca nauczyciele przechodzili, tak dalej nie oznacza to, że wszyscy jesteśmy do tego świetnie przygotowani. Ale równocześnie jest kwestia taka szersza, jakbym powiedziała. To nie jest kwestia tylko patrzenia z punktu widzenia na trudności przygotowania się nauczyciela. A tu jeszcze trzeba powiedzieć, że nauczyciele dzisiaj mają bardzo dużo więcej możliwości korzystania z materiałów, chociażby takich przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które można zobaczyć, czy można z nich skorzystać, pobierając prosto ze strony ministerialnej. Ale również w ramach poszczególnych szkół są już w tej chwili dopracowane materiały. Są również wybrane platformy, za pomocą których się komunikuje z uczniami. To wszystko jakoś już funkcjonuje, tak? Już zostało to w pewnym sensie dopracowane. Ale jest rzecz, którą trzeba wyraźnie powiedzieć, bo to też wymagało pewnej korekty. Otóż przed wakacjami była sytuacja często taka, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, gdzie nauczyciele bardzo dbali o to, żeby uczniowie dostali taką samą dawkę wiedzy jak podczas stacjonarnego nauczania. Stąd często dochodziło do sytuacji, które absolutnie nie powinny były mieć miejsca. Czyli na przykład, że uczniowie siedzieli przed ekranem komputera czasem 6 i 7 godzin. Mówimy, że to nie jest prawidłowe i mówimy o tym, że nie musi być to tak, że jeżeli jest na przykład 4 godziny jakiegoś przedmiotu, że te 4 godziny ten uczeń powinien spędzać przed komputerem. Nie. Jeżeli uda się nauczycielowi przygotować materiał, który zrealizuje 25 minut czy 30, proszę bardzo. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że uczniowie nie mogą tak ogromnie dużo czasu spędzać przed komputerem, więc trzeba wymyślać, trzeba opracować tak w ten sposób przekaz materiału, realizacji tego materiału, żeby nie wiązało się to przed siedzeniem, właśnie z takim zbyt długim siedzeniem przed komputerem. I jeszcze raz mówię to samo, co mówiłam przy poprzednim zatrzymaniu. Nauczyciele muszą mieć na względzie możliwości każdego ucznia. I nie może to być tak zorganizowana praca, że nie tylko uczeń pracuje, ale cała jego rodzina. Tego nie róbmy. Starajmy się, żeby ten czas owszem nie był stracony, ale też nie działajmy w ten sposób, że zaburzamy harmonijne działanie, życie w całej rodzinie. Nie. Jeżeli nie uda się zorganizować dobrze tego nauczania, to będzie czas po powrocie do szkoły, żebyśmy to potem jeszcze raz nadrobili. Trudno. Sytuacja jest szczególna i my musimy zadbać przede wszystkim o dobro psychiczne dziecka i całej rodziny.
Pani kurator, mówiliśmy o nauczycielach, teraz trochę o uczniach. Bardzo trudną sprawą jest odcięcie od środowiska rówieśniczego. Wiemy, że to środowisko rówieśnicze jest rzeczywiście taką naturalną przestrzenią wzrostu i rozwoju młodego człowieka. No i do tego trzeba powiedzieć wprost, potrzeba ogromnej samodyscypliny, aby rzeczywiście właściwie uczniowi odnaleźć się w tym nauczaniu zdalnym.
Oczywiście, że tak. I często, tak jak mówię, ten uczeń nie jest w stanie sobie poradzić ze stresem, z traumą i nie jest w stanie faktycznie funkcjonować tak dobrze, jak funkcjonuje w czasach, kiedy nie ma tych dodatkowych problemów. Bardzo brakuje uczniom często właśnie kontaktu z rówieśnikami. No pół biedy, jak wychowuje się w rodzinie, gdzie jest wiele dzieci, ale wtedy, kiedy jest jednakiem, naprawdę tym dzieciom jest bardzo trudno i tu trzeba bardzo dużych starań, żeby faktycznie nie doszło do różnych złych sytuacji, bo my mamy już dzisiaj oprócz tych zdiagnozowanych kolejnych przypadków depresji u dzieci, ale również takie sytuacje, kiedy młodzi ludzie zupełnie zaprzestali takiego kontaktu z rzeczywistością, a żyją w świecie wirtualnym. Cały czas przez internet w różnego rodzaju stronach. Ja powiem szczerze, uważam, że te różne sytuacje, jakie miały miejsce, bardzo zresztą przykre, chociażby na krakowskim przedmieście, w jakiejś części jest pochodną tego, że ci młodzi ludzie mieli bardzo dużo wolnego czasu, którego niestety nie poświęcali nauce, ale bombardowani przez różnego rodzaju strony, zwłaszcza strony bardzo aktywnych środowisk LGBT, no, w jakiś sposób zostali zmanipulowani, oszukani i poszli w bardzo złym kierunku. No, prawda jest taka, i to musimy wszyscy sobie zdawać z tego sprawę, że niestety ten wpływ na nasze dzieci różnego rodzaju środowisk ideologicznych i innych, bo mówimy o różnych stronach. Są strony, które namawiają do samobójstwa. Są strony, które mówią o tym, jak należy, jak można się okaleczyć. Są strony, które kierują zainteresowania dzieci chociażby do czarnej magii, do różnych dziwnych, niewłaściwych przecież zupełnie sytuacji. To wszystko jednak powoduje, że te dzieci nasze naprawdę przeżywają bardzo kiepski czas. Wiemy o tym dzisiaj również, że są strony, które oferują dzieciom chociażby hormony, blokery rozwoju. Przecież ta sytuacja została nagłośniona przez pana Kryszaka, który mówił, Waldemara Kryszaka, przepraszam, chyba tak jest nazwisko prawidłowe, o której zresztą wspominał potem pan Pawlak, pan rzecznik praw dziecka, że wszelkiego rodzaju sytuacje, które mogą zagrozić bezpieczeństwu dziecka, tym, tak jak mówię, nawet takie, które tak bardzo mieszają młodemu człowiekowi w jego pojęciu, spojrzeniu na życie, chociażby takie, które mówią, jak to ciekawie byłoby pomyśleć, wybrać sobie spokojnie swoją płeć, a więc można powstrzymać ich rozwój fizyczny, naturalny poprzez te hormony, te blokery rozwoju, aż dziecko zdecyduje, kim też chce być w przyszłości. To wszystko są takie wpływy, które ogromnie niszczą psychikę młodego człowieka, które powodują, że ten człowiek czuje się zagubiony i ta całość tych wszystkich puzli, o których mówiłam, no powoduje, że sytuacja pandemii jest ogromnie i tego odizolowania jest ogromnie skomplikowana. Ogromnie ciężko będzie nam z tego wyjść. I więc jeszcze raz powtarzam, że to zatrzymanie dzisiejsze, kiedy ja mam powiedziane, że najprawdopodobniej tego 8 listopada zakończy się izolacja i że uczniowie będą mogli wrócić do szkoły, to jest coś, z czego jestem bardzo zadowolona, bo nie ma nic lepszego dla naszych młodych ludzi, dla naszych młodych uczniów, jak przyjście do szkoły, bycia w tym rytmie normalnym szkoły, nawet jeżeli jest to przymus. Ale to jest to, co buduje tego młodego człowieka i co powoduje mu dobrze, co powoduje to, że dobrze funkcjonując w tym rytmie, jest w spokoju, w bezpieczeństwie, jest w stanie dobrze przygotować się do życia dorosłego.
Pani kurator, na chwilę zostawmy tę sytuację powodowaną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, która dotyka także polskiej szkoły, ale także przed polską szkołą stoją wyzwania znacznie bardziej dalekosiężne. Nastąpiła reforma, restrukturyzacja w wymiarze struktury rządu. Połączone zostało Ministerstwo Edukacji Narodowej z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego pod auspicjami jednego ministra, pana profesora Czarnka. Jak pani kurator patrzy na tę decyzję dotyczącą połączenia tych dwóch komórek w strukturze?
Z wielką nadzieją patrzę, ojcze, dlatego że ja widziałam od bardzo dawna taką ogromną potrzebę tego, żeby edukacja, żeby cały ten system edukacji w szkołach był połączony w sposób płynny ze szkolnictwem wyższym. Może w tym momencie, kiedy nastąpi takie połączenie, będzie łatwiejszy przepływ informacji na uczelnie dotyczący tego, co faktycznie dzieje się, jak wygląda proces nauczania i wychowania, szalenie istotne, w szkołach. I być może uda nam się, korelując programy, spowodować, że pracownicy uczelni wyższych będą zadowoleni z uczniów, którzy przychodzą do nich jako studenci. Bo póki co ja słyszę tylko i wyłącznie narzekanie i pewno faktycznie jakoś uprawnione. Pewno tak jest. Przecież uczelnie mają kształcić elity, więc spróbujmy tak w ten sposób dopracować się programów, a trzeba je dopracować i to świetnie wie o tym pan profesor Przemysław Czarnek, który przecież natychmiast, kiedy tylko przyszedł do ministerstwa, to pierwsze co zrobił i to dla nas, dla szerokiej rzeszy, myślę, Polaków był bardzo prosty i oczywisty sygnał. Zmieniając osobę, która była odpowiedzialna za programy, za podręczniki, a wiemy, że ta działka bardzo kulała, dał sygnał, że będziemy o to dbać. A faktycznie jest o co, bo dzisiaj podstawy programowe, jakie zostały sformułowane przy reformie, wypada jeszcze raz skorygować. Być może trzeba je w ten sposób skorygować, żeby było mniej jednak wiedzy, a lepiej ją przekazywać. Wypada wreszcie zrobić coś, co nie zostało zrobiono od samego początku, czyli w ten sposób podręczniki napisać, żeby faktycznie oddawały te podstawy programowe. Jest rzeczą oczywistą, że uczeń uczy się z podręcznika. Nauczyciel stara się też tak układać lekcje, żeby w miarę było to w zgodzie z podręcznikiem. A te podręczniki dzisiaj to niestety nie są, jeszcze raz mówię, dostosowane do podstaw programowych. Te podręczniki zawierają dużo więcej treści. Często są rozbudowane w różnych przedziałach, w rozdziałach, tak, że nie ma takiej potrzeby. Ja mogę jako historyk powiedzieć na przykładzie historii, że ogromnie boleję nad tym, że nadal nie ma takiej zmiany, która by powodowała, że historia najnowsza, czyli ta, która zdecydowanie najbardziej wpływa na kształtowanie młodego Polaka, patrioty, człowieka, który dba i zna historię swojej ojczyzny i dba o swoje państwo, to niestety ten dział najnowszy nadal nie jest wydłużony, nie jest najważniejszą częścią w nauczaniu tym historycznym, obywatelskim młodego człowieka. Więc jeżeli to uda nam się naprawić, a trzeba to robić już, słyszałam wczoraj profesora ministra Czarnka, który mówił, że już takie podjął decyzje i że już się nad tym pracuje, to jest naprawdę świetny sygnał. Cieszę się z tego bardzo, bo czekaliśmy wszyscy, żeby po tej strukturalnej reformie nastąpiła właściwa reforma, która zmieni ustawienie nauczania, wychowania i opieki dzieci. A przecież o to nam chodziło. Chcemy mieć dobrą szkołę. Ja rozumiem, że tu i słyszałam to też w tej wypowiedzi ministra, że nie chodzi o jakieś rewolucyjne pociągnięcia, ale zmiany można dokonywać w bardzo wielu miejscach naraz i niekoniecznie rewolucyjnie, a jednak poprzez przestawienie tego wszystkiego w kierunku dziecka, w kierunku jego możliwości, dopasowane do jego rozwoju, z całą pewnością inne spojrzenie na chociażby dobór przedmiotów, treści nauczanych będzie ważne, jeżeli mówimy o kształtowaniu dobrej szkoły.
Chodzi nam o dobrą szkołę, pani kurator, ale także o szkołę bezpieczną i w tym obszarze bezpieczeństwa także bardzo wiele wyzwań. W ostatnim czasie niejednokrotnie widzieliśmy różnego rodzaju próby, w których chciano szkołę poddać, powiem tak technicznie, obróbce ideologicznej, bo uczestniczymy w tej batalii cywilizacyjnej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, powołując pana profesora Czarnka, podkreślił bardzo mocno potrzebę wzmocnienia roli rodziców w edukacji dziecka. Rodzic ma prawo wiedzieć, co się dzieje w polskiej szkole, do której jego dziecko uczestniczy i chodzi na zajęcia lekcyjne.
No i to jest moja ogromna nadzieja i ogromna radość, bo ja bym powiedziała jeszcze ostrzej niż ojciec powiedział. Niestety jest tak, że te nasze szkoły są w tej chwili bardzo atakowane przez ideologię, gender, ideologię LGBT. To jest nasze największe zagrożenie i z wielu zupełnie obszarów to zagrożenie zagląda do naszych szkół, ale to, co się działo ostatnio, to naprawdę jest czymś, co wręcz przeraża, bo przecież my mamy sytuację, mieliśmy kiedyś sytuację bezpośredniego wchodzenia do szkół stowarzyszeń typu Ponton chociażby, które miały pomysł na seksualizację dzieci, bezpośrednio wchodziły do szkół. No potem przy różnych sytuacjach, ale których zasługa leży tylko i wyłącznie po stronie rodziców, bo to rodzice, stowarzyszenia prorodzinne wskazywały na te zagrożenia. Trochę zmieniły te organizacje tok myślenia i tok działania. I dzisiaj mamy sytuacje takie, że mamy sporą grupę już nauczycieli przeszkolonych na studiach genderowych albo na różnego rodzaju warsztatach, zwanych warsztatami antydyskryminacyjnymi, które tak naprawdę mają w sobie właśnie te wszystkie punkty ideologiczne, gender i LGBT. Ci nauczyciele dostają informacje, w jaki sposób mają mówić do uczniów, obojętnie na jakim to jest przedmiocie. Mamy sytuacje takie w tej chwili, kiedy cała przestrzeń kultury, zwłaszcza popkultury, na której wzorują się młodzi ludzie, celebryci popkultury, wszyscy przenoszą te ideologiczne treści i wpływają na młodych ludzi. To jest coś, co przeraża. Mówiąc wszyscy, to oczywiście w tym momencie mocno przesadziłam, bo chcę powiedzieć, że wszyscy, to tak mówiłam raczej do tych celebrytów, takich najbardziej znanych, ale jest cała grupa takich artystów, którzy pracują chociażby niszowo, tworząc teatry, tworząc filmy niszowe, czy różnego rodzaju eventy, czy muzykę, czy nawet gry komputerowe, i wcale nie poddają się tej ideologii, tylko tyle, że niestety to oni nie są tymi, w których się inwestuje duże pieniądze. Czekam na tą zmianę. Już pierwsze jaskółki też widzę, bo usłyszałam ostatnio, że prorodzinne organizacje po raz pierwszy dostały większe pieniądze grantowe, więc bardzo dobrze. Mam nadzieję, że się zmienia. Oczywiście mogę ubolewać, że tak późno, ale te niebezpieczeństwa, o których mówimy, to są jeszcze dodatkowo niebezpieczeństwa, kiedy samorządy, tak jak samorząd warszawski, czy samorząd słupski, czy samorząd poznański, czy gdański, usiłują i wchodzą często niestety do szkół z tymi treściami ideologicznymi, psującymi, niszczącymi nasze dzieci, w Słupsku wręcz seksualizującymi przecież treściami, kiedy pani prezydent Słupska sama promowała i promuje wejście takich organizacji do szkół. Wszystko dzieje się pod różnymi pretekstami, oczywiście kłamliwie tworzonymi. Mówi się na przykład o programach prozdrowotnych, nazywając programami prozdrowotnymi informacje przekazywane dzieciom o tym, że jest 56 płci, z których mogą sobie wybierać, że heteroseksualność to jest tylko jedna z wielu możliwości, że rodzina to przecież niekoniecznie mężczyzna i kobieta, a my dzisiaj już wiemy o tym, jakie to są skutki tego typu nauczania. Mogę od razu przytoczyć, że chociażby w Anglii ideolodzy genderyzmu LGBT mają w tej chwili mieć dużo mniejsze możliwości wejścia do szkół. Tamtejsza brytyjska minister do spraw równego traktowania, Liz Truss, zadecydowała o tym, że będzie ich mniej dużo w szkole i jak to w tym momencie uzasadniła. Otóż powiedziała, że to jest efekt ostatnich badań, kiedy okazało się, że rozmowy małych dzieci na temat różnych płci kulturowych przyniosły bardzo wiele im szkody. Okazało się zresztą, że całe to permisywna edukacja seksualna nie przyniosła efektów, które były wcześniej zapowiadane. Jakich efektów? Otóż miało być mniej ciąż, a ciąż jest więcej. Miało być mniej chorób wenerycznych, no ale poprzez to, że jest bardzo wiele kontaktów z różnymi osobami, tych chorób wenerycznych jest dużo więcej. I jeszcze na dodatek ogromnie przykra sytuacja, taka, która wręcz nie mieści się często w umyśle człowieka żyjącego chociażby w Polsce. Otóż ogromnie dużo operacji zmiany płci. Okazuje się, że w ciągu dosłownie kilkunastu lat o 1000% zwiększyła się liczba zmiany płci i co się okazuje, że w Anglii zmienia się już płeć dzieciom od trzeciego roku życia. To są sytuacje, które pokazują, jak ogromny jest to problem i czego my możemy się obawiać. Więc jeżeli ktoś dzisiaj w Polsce, tak jak te środowiska aktywistów genderowych, mówi, jak wspaniałe jest to nauczanie seksualizujące dzieci, to jest seksualizujące nauczanie seksualne typu B, tak to się nazywa, zupełnie odmienne od tego, które my mamy w Polsce, czyli to wychowanie seksualne typu A, bo przecież mamy wychowanie do wartości, to wychowanie seksualizujące typu B przynosi koszmarne efekty. Wiemy chociażby, że w Szwecji mamy w tej chwili po takich modelu edukacji seksualnej ogromną plagę urazów psychicznych. Wręcz szwedzkie służby społeczne alarmują o tym, że dzieci są w ogromnej grupie z zaburzeniami psychicznymi, a to są wszystko skutki takiego brutalnego nauczania o seksie i podejmowanych prób. No są też takie sytuacje jak chociażby w Niemczech, gdzie dzisiaj mamy do czynienia z masowymi protestami rodziców, którzy ocknęli się, widzą, co się stało z ich dziećmi, nie chcą tej seksualizacji niszczącej ich dzieci. Pojawił się autobus wolności słowa, tak go określają rodzice, bo protestują, jeżdżąc po całym kraju przeciwko tej permisywnej edukacji seksualnej. A przypominam przecież wszystkim ostatnią sytuację, jaka miała miejsce, jak coraz więcej takich sytuacji wychodzi, że w Berlinie była osoba, Kentler, który jest przecież odpowiedzialny za to, że do rodzin pedofilskich były przekazywane dzieci, które poszukiwały rodzin zastępczych. To wszystko są bardzo poważne tragedie. Taką świadomość tego, co się dzieje na Zachodzie, mamy. Co jest naszym zadaniem? Faktycznie to, co ojciec powiedział, spowodować, żeby szkoła była bezpieczna. A jeżeli szkoła ma być bezpieczna, to musimy zatamować te bezprawne zupełnie działania wchodzenia do szkół tej seksualizującego nauczania. Musimy doprowadzić do tego, żeby było przestrzegane prawo, żeby samorządy też nie łamały tego prawa. Ja tu mam naprawdę wielką nadzieję, że pan minister Czarnek spowoduje tą zmianę, ale do tego wszystkiego trzeba również trafić do wszystkich rodziców, żeby im uświadomić, czym jest wychowanie seksualne, to, które dzisiaj jest w naszych polskich szkołach obecne, czyli w takim przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie, kiedy wychowujemy faktycznie do życia w rodzinie, kiedy mówimy o wartości życia w rodzinie, o wartości stałego związku, o odpowiedzialności za drugiego człowieka, o wychowywaniu dzieci. Tymczasem ta druga strona mówi naszym dzieciom, wchodząc do szkół, ta strona, która chce nasze dzieci seksualizować, mówi o tym, że rodzina nie jest niczym dobrym. Mówi o tym, że rodzice i dziadkowie, to co oni zakładali rodziny, to w ogóle nie robili dobrze. Szczęśliwość nie na tym ma polegać, tłumaczą. Szczęśliwość polegać ma na tym, że macie wybierać, przebierać w partnerach, że macie próbować seksu z różnymi osobami, nawet jeżeli jest to osoba starsza, tak jak chcecie. Tylko okazuje się, że po tych eksperymentach te dzieci, ci ludzie nie są szczęśliwi. Dzisiaj to, co widzimy na naszych ulicach, tych sfrustrowanych młodych często ludzi, wołających, krzyczących o uwagę, to nie bierze się to z poczucia ich szczęśliwości. Ta frustracja budzi się właśnie z tego, że szczęśliwi nie są, że szukają tego szczęścia. Naszym zadaniem, nas dorosłych, a szczególnie nauczycieli, jest to, żeby z tymi młodymi ludźmi rozmawiać jak najwięcej na każdy temat i ukierunkowywać ich spojrzenie, wrócić do tego, co kiedyś było, nie wstydzić się, bo tak dzisiaj to niestety wygląda, ale mówić o tym, że rodzina, że stała rodzina to jest to, co faktycznie daje szczęście. Musimy nauczyć tych młodych ludzi też docierania do prawdy, bo dzisiaj najczęściej, zgodnie z tym pojęciem mediotyzmu, tylko patrzą na główki i nie zastanawiają się nawet nad tym, czy to jest fakt, czy to jest tylko opinia. I patrzymy dzisiaj na tych ludzi krzyczących na ulicach, tak jak po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przeciwko czemu oni protestują. To jest straszliwie żałosna sytuacja. Przecież oni jeszcze nie tak dawno, ci sami ludzie wychodzili i wołali konstytucja, konstytucja, a dzisiaj okazuje się, że konstytucja dla nich jest nieważna, tak? Że to, co nie pasuje do tej konstytucji, a ta konstytucja przecież za czasów pana z lewicy, pana Kwaśniewskiego, przecież ustanowiona, broni życia, tak? Broni życia od poczęcia. Zatem ten wyrok powiedział tylko, że wcześniejsza podjęta ustawa o tym, że mówiąca, że można dokonywać aborcji eugenicznej, ona jest niezgodna z konstytucją. Tylko tyle mówi. A jaki jest pomysł tych ludzi, którzy wyszli na ulicę? Tych krzyczących obrzydliwie, wulgarnie ludzi. Coś niesamowitego kompletnie. Żadnych granic. Niczego. Oni widzą wroga nie tam, gdzie jest. szukają wroga na siłę.
Szkoła,
i tak. Było ich łatwo zmanipulować.
Szkoła i edukacja, aktualne wyzwania. Pani kurator, zaproszę także naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami i współtworzenia naszego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Dwa numery telefonów dla naszych słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 01148. Naszym gościem jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Do jednej rzeczy chciałbym wrócić, pani kurator, do tego tak zwanego toczącego się sporu kompetencyjnego pomiędzy samorządem i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Rzeczywiście mamy do czynienia z działaniami podejmowanymi przez niektóre samorządy, często kierowane przez ludzi środowisk liberalnych i lewicowych, które przyjęły postawę bardzo roszczeniową wobec szkoły, mówiąc, że szkoła należy do samorządu, a zatem samorząd jest tą właściwą instancją, która powinna decydować, co w tej szkole będzie się znajdować, jaki będzie przyjęty program, jak będą uczone, wychowywane czy też deprawowane dzieci. Natomiast ustawowo kwestie te są uregulowane i by trzeba było rzeczywiście wrócić do przypomnienia i właściwego także uargumentowania tego faktycznego porządku rzeczy, który istnieje, a który jest tak często łamany.
Tak, no doszło do takiego pomylenia kompletnego kompetencji w bardzo wielu przypadkach, ale też jedno zastrzeżenie, że było oczywiste. To nie jest tak, że wszystkie samorządy są takie. Ja znam w Małopolsce zwłaszcza ogromnie dużo wspaniałych samorządów, które faktycznie spełniają swoje zadania ustawowe, czyli dbają o szkołę w sensie budynku, doposażenia, fundują dzieciom dodatkowe zajęcia. Tak ma wyglądać w zamierzeniu takim ustawodawcy, kiedy tworzono dwuwładzę nad szkołami, bo faktycznie dzisiaj mamy dwuwładzę nad szkołami. Jest organ prowadzący, czyli samorząd, a z drugiej strony jest organ nadzorujący, czyli Ministerstwo Edukacji, niżej idąc kuratoria. I kto może wchodzić z treściami edukacyjnymi do szkół? Tylko i wyłącznie nadzór pedagogiczny. Nie ma takiego prawa samorząd. Tymczasem widzimy to w tych wielu już przeze mnie wymienianych samorządach, że uzurpują sobie te liberalne samorządy prawo do wejścia do szkół z treściami edukacyjnymi. Co powinniśmy robić? Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo dyrektor jest pracownikiem prezydenta, burmistrza i wójta, ale musi mieć w sobie tę siłę wynikającą z przeświadczenia, że on jest odpowiedzialny za wychowanie młodych ludzi, powinien wyraźnie powiedzieć: stop, nie wolno wejść samorządom z takimi treściami, z edukacyjnymi treściami, zwłaszcza takimi, które niszczą młodych ludzi. Nie może być tak, jak się to dzieje, cały czas się dzieje i nie możemy sobie z tym poradzić. Póki co jestem przekonana, że damy radę, jeżeli tylko zechcemy, jeżeli będzie wola polityczna. I tu upatruję nadziei. Nie możemy sobie poradzić ani ze Słupskiem, ani z Warszawą, ani z Poznaniem, ani z Gdańskiem, ani z wieloma innymi. Ale szczególnie jest problematyczne w tym momencie, jeżeli chodzi o skalę zjawiska, to oczywiście, że jest Warszawa. Bo w Warszawie, mimo zapowiedzi, że ten program seksualizujący, który miał być realizowany w szkołach według standardów WHO, a będący wynikiem podpisania deklaracji LGBT+, przez pana prezydenta Trzaskowskiego, on jest realizowany, tylko pod inną nazwą. To jest w tej chwili program, który się nazywa Szkoła przyjazna prawom człowieka. O tak, Szkoła przyjazna prawom człowieka, gdzie występują oficerowie równości. Dawniej to mieli być latarnicy, czyli tacy ludzie, no, nauczyciele, którzy mają wychwytywać wśród uczniów osoby według nich mające skłonności homoseksualne. Nie wolno tego robić. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest czas, kiedy młodzi ludzie chodzą do szkoły, żeby mówić, że ktokolwiek ma jakiekolwiek skłonności inne niż heteroseksualne. Jest faza homofilna, kiedy młodzi ludzie wolą osoby własnej płci. Jeżeli ktoś w tej chwili, w takim momencie wejdzie, to naprawdę może spowodować straszne nieszczęście, jeżeli chodzi o psychikę, wypaczając po prostu tego młodego człowieka. Wszyscy wiemy, zawsze tak było, że w obliczeniach, badaniach liczba osób, które nie są heteroseksualne, to jest od 1 do 3%. Natomiast ci ludzie wchodząc z takim przekazem do szkół mówią o tym, że jest ich co najmniej 10%. A wiemy z badań chociażby amerykańskich, że w ciągu kilku lat tak można zmanipulować młodych ludzi, że można otrzymać nawet taką liczbę jak 25%. To są badania z Nowego Jorku. 25% młodych ludzi po skończeniu szkół, po seksualizującym nauczaniu uważało, że nie wie tak naprawdę, kim jest. Nie jest pewny swojej orientacji seksualnej. To naprawdę się dzieje i do tego nie możemy dopuszczać.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, trochę głośniej poproszę. Kogo witamy, skąd telefon?
Szczęść Boże, Marek z Lublina. Ja chciałbym tak do tej pierwszej wypowiedzi, do tej pierwszej jakby części programu, jeżeli chodzi o ten tak zwany lockdown i... Halo?
Tak, tak, Panie Marku, proszę kontynuować.
I o ten lockdown i zamknięcie tych szkół, tak jak Pani tu kurator mówi, na te teoretycznie 2 tygodnie. To samo, co słyszeliśmy w tym pierwszym zamykaniu szkół, że też miało być teoretycznie na 2 tygodnie, potem to się przyciągnęło do wakacji, tak jak wszyscy wiemy. I uważam, znaczy, mógłbym coś na ten temat powiedzieć, ponieważ ja pracuję w transporcie i dowożę też te dzieci do tych szkół. Sami ogólnie byliśmy bardzo zdziwieni, że teoretycznie, praktycznie frekwencja dzieci była 100% do tych szkół, które my tam dowozimy. Problemem właśnie były zwolnienia nauczycieli, którzy szli sobie na L4, ewentualnie chorowali, no ja nie podważam, no, czyli lekarskich zwolnień, ale wiemy jak to ogólnie wygląda. Zresztą mam takie pytanie jeszcze co do pani mówiła, że tak spokojnie, bo na przykład w moim przypadku ja mam 3 dzieci, gdzie jedno akurat jest w przedszkolu, a dwoje dzieci jest 9 i 12 lat. Pani mówiła, że tak spokojnie dzieci będzie mogły zostać w domu i uczyć się. No ja nie będę taki spokojny, kiedy ja z żoną, ja pójdę rano do pracy, wychodzę o godzinie 6 i żona pójdzie do pracy też koło godziny 7, czy tak spokojnie będziemy siedzieli w pracy, kiedy dzieci będą cały dzień teoretycznie w domu same, bez jakiejś tam opieki dorosłych przed komputerem. Ja myślę, że to nie jest taki spokój. I tak jak mówię, to jest ogromna krzywda dla dzieci i ich rozwoju i tak dalej. Także nie byłbym taki spokojny, jak pani tak pięknie wszystko przedstawia.
Pani Marku, bardzo dziękuję. Pani kurator, głos zatroskanego rodzica. Bardzo proszę.
Ale ja się z tym głosem zatroskanego rodzica zgadzam. Ja nie jestem spokojna, proszę pana, o to, że dzieci będą świetnie funkcjonowały w domu. Wręcz odwrotnie, wydawało mi się, że to było słychać to, co mówię. Ja jestem ogromnie tym zaniepokojona. Ja świetnie wiem, jak wyglądała sytuacja przed samym zamknięciem i też nie należałam nie należę do tych osób, które uważały, że należy zamknąć, ale są mądrzejsi ode mnie. terminie. Jeżeli mówią, że jest to w jakiś sposób sprawdzone, że dzieci, jeszcze raz powiem to, co powiedziałam, nie chorując przenoszą wirusa i że ten okres tych 2 tygodni, i będę się upierać, że to jest jednak inna sytuacja niż była przy poprzednim zatrzymaniu, ma to w jakiś sposób wyhamować rozprzestrzenianie się wirusa, no to dobrze. Natomiast ja jeszcze raz mówię, uważam nauczanie zdalne za protezę pewnego rodzaju, więc absolutnie nie jestem spokojna o to, że będzie dobrze. Ja mówię, że to jest pewien wybór konieczny, jak wygląda na to. Natomiast nie, że on jest czymś, co faktycznie jest optymalne. I jeszcze raz powiem, z czego wynika moja nadzieja. Otóż pan minister Przemysław Czarnek powiedział wyraźnie, że to jest rzecz, którą on też nie uważa za najlepszą. Jest ona w tej chwili niezbędna, ale nie oznacza, że oznacza to jedno, że będzie pilnował, żeby to nie było przedłużane. I to ja słyszałam i myślę, że wszyscy o tym słyszeli. Natomiast powiedziałam, że rodzice tych młodszych dzieci, które zostają w szkole przecież, no tu mogą być spokojni o dzieci. A nie była to mowa o tym, że rodzice dzieci, które zostają w szkole przed ekranem komputera, że zdecydowanie tu powinni być spokojni. Nie, no, rzecz jasna, że to jest, jeszcze raz mówię, proteza, no i wyższa konieczność i tylko tyle.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Maria spod Tarnowa.
Bardzo proszę,
ja dzwonię,
pani.
Ponieważ mam taką prośbę poprzez panią kurator w sumie do pana ministra na temat zmiany programów szkolnych, które uważamy, że są zbyt szczegółowe i niedostosowane do wieku uczniów. Na przykład w klasie 4 matematyka jest oprócz mnożenia, dzielenia, dodawania dużych już liczb dwucyfrowych, trzycyfrowych, potem nagle pojawiają się potęgi, potem się pojawia oś liczbowa, potem miliardy, biliony i tak dalej. No nie wiem, czy to nie jest lekka przesada.
Dziękuję.
Wielu przedmiotów są niestety zbyt szczegółowe i takie niedostosowane do wieku dzieci programy.
Dziękuję ślicznie. Powracamy, pani kurator, do podstawy programowej i konieczności przeprowadzenia jej weryfikacji.
No zdecydowanie tak, jak pani mówiła. Ja oczywiście nie mogę się wypowiadać na temat matematyki. Mówiłam na przykładzie historii. Tak, oczywiście trzeba tutaj weryfikacji to szybkiej. Ja jestem przekonana, że zapowiedzi pana ministra będą zrealizowane. Czyli, że już dzisiaj zaczynają się prace osób, które będą odpowiedzialne za te zmiany programowe. Myślę, że nie tylko ograniczenie treści, ale również dobór treści programowych i to, co jest absolutnie konieczne, czyli dostosowanie podręczników. A dla mnie istotne, i myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, że szalenie ważne jest też takie ułożenie, a więc zupełnie inne niż do tej pory ułożenie treści programowych, żeby układały się pewien ciąg logiczny, żeby też prowokowały młodych ludzi do samodzielnego myślenia, bo dzisiaj te umiejętności, jak widać, niestety są w kompletnym zaniku. Tu jest ogromnie wiele do zrobienia, jeżeli mówimy o innym ułożeniu nauczania. No ale to myślę, że to jest na dłuższą rozmowę i myślę, że będziemy o tym rozmawiać jeszcze często, bo jest ku temu okazja i jest szansa, wreszcie jest szansa, żeby lepiej ułożyć nauczanie, żeby była dobra szkoła.
Do tego dołożę także często podważaną zasadność przeprowadzenia różnego rodzaju testów przy egzaminach kwalifikacyjnych. Bardzo wielu pedagogów, pani kurator, mówi wprost rzeczywiście, że testy nie przygotowują do całościowego pojmowania otaczającego nas świata, że to jest wiedza bardzo wyrywkowa, fragmentaryczna, która bardzo szybko, powiem kolokwialnie, wyfruwa z pamięci młodego człowieka.
No oczywiście, no, te testy, zwłaszcza te proste testy, ale one już, muszę powiedzieć, że od 2016 roku uległy zmianie w szkołach. To wcześniejsza reforma, ta reforma, która była zapoczątkowana w 1999 roku, która ustalała również gimnazja, gdzie wyraźnie trzeba było zejść z takiego poziomu dobrego kształcenia, bo przecież wiem, to jest ten czas, kiedy na studia nagle nie kilka czy kilkanaście procent osób szło, tylko kilkadziesiąt, wręcz 80%, i trzeba było obniżyć poziom nauczania. No i to faktycznie był ten czas, kiedy bardzo prosto uczono. Ja zawsze powtarzam, że przyjęto taki pomysł, żeby kształcić ludzi do korporacji. To nie chodziło o tym, żeby bardzo dobrze myśleli, ale żeby umieli myśleć schematycznie, tak? Po to były te testy, ale dobrze, jeszcze raz powtarzam, od naszej reformy, od tej reformy szkolnictwa, kiedy z powrotem nareszcie mamy liceum czteroletnie ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, czy szkołę branżową dwustopniową, a po drugim stopniu szkoły branżowej można zdać maturę i iść na studia, to jednak wyraźnie odchodzimy od tych bardzo prostych testów. Nadal są, ale one już są dużo bardziej skomplikowane. Nie ma wbijania się w klucz, to co jest bardzo istotne. A że być może tu trzeba też coś poprawić? Tak. Z całą pewnością, ale myślę, że to wszystko jest jakimś elementem tych zmian, tej prawdziwej, właściwej reformy będzie.
Pani kurator, ważną sprawą w kontekście różnego rodzaju obecnych, wielorakich zagrożeń czyhających na dziecko w szkole jest sprawa organizowania się rodziców. I myślę, że to jest sprawa, która cieszy, że coraz więcej pojawia się takich rodzicielskich środowisk, które trzymają rękę na pulsie i czuwają rzeczywiście nad tym wszystkim, co jest w polskiej szkole. Do tego wątku za chwilę przejdziemy. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo, kłaniam się, szczęść Boże wszystkim ojcu prowadzącemu, ojcu Piotrowi, pani kurator, wszystkim naszym słuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja, Przemysław Czarnek.
Witam panie ministrze, szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się. Przysłuchuję się bardzo uważnie tej niezwykle ważnej dyskusji z udziałem pani kurator i chcę króciutko tylko potwierdzić to, o czym mówi pani kurator. Chcę potwierdzić raz jeszcze to, co powiedziałem wczoraj w polskim punkcie widzenia. Chcę na ręce pani kurator złożyć podziękowania dla wszystkich kuratorów w całej Polsce, tych naszych ministrów edukacji na obszarze poszczególnych województw za dotychczasowe działania, diagnozy bardzo trafne i też zapewnić o moim wsparciu dla państwa kuratorów, wsparciu coraz mocniejszym, także połączonym również ze statusem prawnym kuratorów pewnie w najbliższej przyszłości. Te działania dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole, bezpieczeństwa pod każdym zakresem, w każdym zakresie, pod każdym względem, przede wszystkim tym treściowym. To jest prawda, to co pani kurator powiedziała, to organ nadzoru pedagogicznego decyduje o treści, jaka ma trafiać do uczniów w polskich szkołach. I tutaj wszelkie działania niezgodne z prawem, które pojawiają się w polskich szkołach, bezwzględnie będą eliminowane. A mamy do tego i narzędzia, mamy do tego przede wszystkim znakomitych ludzi, takich jak pani kurator i wszyscy kuratorzy w naszych 16 województwach. Chcę również powiedzieć jeszcze jedną rzecz o tej sytuacji, w której się znajdujemy w zasadzie od dzisiaj, będziemy przez następne dwa tygodnie. To jest tak, szanowni państwo, raz jeszcze podkreślam, wszyscy, od pana premiera, przez ministra edukacji, całe kierownictwo ministerstwa i kuratorów, łącznie z panią kurator Barbarą Nowak, jesteśmy zdania, że nic nie zastąpi nauczania stacjonarnego i będziemy dążyć do tego, żeby to nauczanie stacjonarne jak najszybciej z powrotem przywrócić wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. No ale musimy brać pod uwagę kwestię bezpieczeństwa zdrowotnego, musimy brać pod uwagę fakt, że niestety ta pandemia rozwija się na naszych oczach i musimy dostosować się przynajmniej na razie do tego, żeby i dołożyć wszelkich starań, ażeby ten rozwój pandemii powstrzymać, ażeby ta liczba osób zarażonych, dzienna liczba osób zarażonych przynajmniej się zablokowała, No, to jest w interesie nas wszystkich. I jeszcze raz podkreślam, wszyscy mamy świadomość, że żadna forma nauczania zdalnego, którą udoskonalamy, w której zrobiliśmy już wiele od marca tego roku, od kwietnia w zasadzie tego roku i robimy dalej, będziemy robić, ale żadna forma nauczania zdalnego nie zastąpi nam nauczania stacjonarnego. Macie Państwo gwarancję ministra edukacji i rządu polskiego i kuratorów, między innymi pani kurator, że najszybciej jak to tylko możliwe będziemy wracać do formy nauczania stacjonarnego. Pozdrawiam wszystkich Państwa, panią kurator, wszystkich kuratorów w Polsce i życzę dobrej niedzieli jutro. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Panie ministrze, dziękujemy za ten głos. Mówił minister edukacji i nauki, pan profesor Przemysław Czarnek. Bardzo proszę, pani kurator.
Ojcze, ja nic nie słyszałam. Słyszę ojca, nie słyszałam w ogóle pana ministra i strasznie ubolewam nad tym. Nic nie wiem, o czym była mowa.
Była gwarancja pani kurator i będzie można odsłuchać tę wypowiedź pana ministra oczywiście w całości także na portalu internetowym. Była gwarancja i świadomość pana ministra, że sprawa tego nauczania zdalnego, wszyscy państwo macie świadomość, że to jest tylko i wyłącznie proteza, coś bardzo krótkoterminowego, co będzie rzeczywiście wymagało także no, właściwych działań podjętych przez środowisko nauczycieli, ale rzeczywiście sprawa krótkofalowa. No i także pan minister wyraził ogromną wdzięczność kuratorom, także pani kurator i obiecał także, że działania, które będą podejmowane, to będą także związane z umocnieniem roli kuratora w poszczególnych środowiskach i częściach naszej ojczyzny.
No, bardzo się cieszę. To zapewnienie jest dla mnie szczególnie ważne, dlatego że od bardzo dawna pracuję w różnego rodzaju zespołach z bardzo wielu ludźmi, którzy mają pomysły na to, co zrobić, żeby szkoła była dobra. Tak jak pan minister mówi, nie trzeba rewolucji. Czasem trzeba tylko kilku bardzo drobnych naprawdę takich elementów, które poprawią zdecydowanie sytuację w szkołach, a przede wszystkim tak naprawdę to potrzeba nam spojrzenia też bardzo w kierunku nauczycieli, w kierunku ich dobrego wykształcenia. Fundamentem musi być jednak to moralne nastawienie, etyczne. Ja też marzę o tym od dawna, żeby zbudować specjalną bazę, kadrę dyrektorów, którzy będą dobrze przygotowani do swojej pracy. I tak jak mówię, fundament etyczny to jedno, a z drugiej strony ta znajomość prawa, umiejętność zarządzania i odwaga do tego, żeby powiedzieć, jeżeli mamy taką dwuwładzę, jaką mamy, bo w pewnych momentach, tak właśnie w Warszawie chociażby, czy w Słupsku, powiedzieć samorządowcom, jeżeli nie ma, że jeżeli to nie są wasze kompetencje, to proszę nie wchodzić do szkoły z programami, które są tylko i wyłącznie w kompetencjach nadzoru pedagogicznego. Ogromnie dziękuję w takim razie za ten głos.
Pani kurator, wspomniałem przed połączeniem pana ministra, przed telefonem pana ministra o konieczności aktywności środowisk rodziców. Coraz więcej jest tych stowarzyszeń, organizacji. To na pewno cieszy pani kurator.
Ogromnie. No, nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonowała dobra szkoła bez współpracy z rodzicami. Tylko tu dzisiaj mamy taką sytuację no, z wiadomych względów, że jest z jednej strony mamy takie spojrzenie bardzo baczne rodziców na to, w jaki sposób są realizowane i wprowadzane różne treści do szkół, a z drugiej strony nauczycieli, którzy są bardzo wciągnięci w taką koszmarną, biurokratyczną pracę. Kiedy naprawdę przy każdym wyjściu czy spotkaniu organizowanym muszą zbierać każdorazowo informacje od rodziców, czy się zgadzają na to, czy nie, gdzie to dziecko zostanie odebrane i tak dalej. To wszystko powoduje, że nie funkcjonuje to wszystko dobrze, a chodzi nam o to, żeby w każdej szkole dobrze funkcjonowała wspólnota rodziców i nauczycieli, żeby rodzice angażowali się naprawdę w tą współpracę Pierwszym takim elementem istotnym to jest program profilaktyczno-wychowawczy. Namawiam zawsze rodziców, już od momentu, kiedy ten program został wprowadzony. Szanowni Państwo, bardzo proszę, żebyście zabierali wszyscy głos co do tego, jak chcecie, żeby wasze dzieci były wychowywane, jakie elementy profilaktyki i wychowania powinny znajdować się w tych programach, bo jeżeli tam będą zawarte wasze pragnienia, wasze uwagi, wasze postulaty, to przecież nauczyciele i dyrektorzy to będą realizowali. Więc szalenie istotne jest to, żeby ci rodzice byli tutaj mocno zaangażowani, żeby również w razie sytuacji, kiedy ktoś z rodziców będzie miał inne zdanie, żeby nie było sytuacji zastraszania tego rodzica, żeby można było zawsze wspierać osoby, które są odważne. To wszystko, jeżeli będzie zrealizowane, to naprawdę ta szkoła będzie sprawniej funkcjonowała. Ale pierwsze, co trzeba zrobić, faktycznie doprowadzić do takiej współpracy, do takiej wspólnoty i tego, żebyśmy mieli do siebie wzajemne zaufanie. A nauczycieli trzeba zwrócić uczniom, trzeba odrzucić od nich tą biurokrację po to, żeby stali zawsze przy uczniu, żeby byli gotowi mu pomóc, żeby naprawdę ten uczeń czuł zawsze wsparcie nauczyciela i żeby rodzice wiedzieli, że nauczyciel, któremu oddają swój największy skarb, na pewno zadba o to dziecko tak, że będzie bezpieczne.
Kończymy pierwszą część naszego spotkania, pani kurator. Druga część w Radiu Maryja o 21.30. Temat spotkania, przypomnę, szkoła i edukacja, aktualne wyzwania. Naszym gościem dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Bardzo gorąco dziękuję za tę część naszego spotkania. Pani kurator, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękuję także Państwu, wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.